Witam Was serdecznie. Myślę, że nie tylko w niedzielę, każdego dnia nasze serce tęskni za Bogiem. Tęsknicie za Bogiem? Tak? Są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, żeby się uspokoić, żeby chłonąć, po to, żeby w następnych dniach żyć swoim życiem. Myślę, że Kościół przygotowuje ludzi do normalnego życia, prawda? Do radzenia sobie, do polegania na Bogu. Ale czasami widzę ludzi, którzy zachwycają się różnymi innymi kościołami. Mówią, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, tak? Zawsze jest lepiej. Trawa u sąsiada i zawsze jest bardziej zielona, tak? Więc zachwycają się, jeżdżą tam na nabożeństwa czasami, opowiadają o tym, jak to dobrze jest, czy tam, czy było, ale później spotykam się z nimi, modlę się z nimi i mówią, tęsknię znowu do niedzieli. Pytam się, dlaczego tęsknisz do niedzieli? Czy niedziela jest czymś takim bardzo szczególnym? Pewnie, że wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa, zgromadzamy się jako Kościół, świętujemy. To jest przeżycie, ale przecież przeżywamy Boga każdego dnia. Wiecie, co mi ludzie odpowiadają? Bo po tygodniu trudów idę na nabożeństwo i czuję się dobrze. Ale wracam do domu i w poniedziałek już czuję się źle. O czym to świadczy? Człowiek nie umie żyć. Nie umie relacji mieć z Bogiem. Mówi o Bogu, ale Boga nie do końca przeżywa. Czy to jest współczesny problem? Przeczytajmy sobie słowo, które dzisiaj dostałem dla Was. Może nie dzisiaj dostałem, dzisiaj będę czytał. To jest dłuższy urywek z listu Jakuba. 5 rozdział od 8 do 20 wersetu. Bądźcie i wycierpliwi. Umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli podciągnięci pod sąd. Cierpi, kto między wami, niech się modli. Weseli się, kto nie śpiewa pieśni. Choruje, kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jakub pisał ten list, to jest list powszechny, to nie jest list do jakiegoś jednego kościoła, jest to list do chrześcijan, do zgromadzeń pańskich. Pisał w określonej sytuacji. Czy upłynęło wiele lat od śmierci Pana Jezusa i jego zmartwychwstania? No nie, no bo to byli współcześni mu ludzie, tak? Z Jezusem chodzili, Jezusa znali, z Jezusem przebywali, doświadczali Jego cudów, słyszeli Jego nauczania. wyrośli z Nim. Jak szybko zapomnieli pewne rzeczy. Jak szybko odwrócili się od pewnych rzeczy. Pamiętacie, że to Jakub właśnie pisze, że niektórzy czytają Boże Słowo, przeglądają się w Nim jak w lustrze i za chwilę zapominają, jacy są. Odchodzą i już zapomnieli. Prawda? Zapomnieli. Tak myślimy sobie, że to jest tak napisane, tak po prostu, tak jak dzisiaj wierszyk, tak? Pięknie, poetycko. A to jest napisane rzeczywiście. Z czegoś to wynikało. Jakub nie pisał tak sobie, Jakub pisał, bo były wyzwania, były problemy, były rzeczy do załatwienia, były pewne niedoskonałości, które trzeba załatwić. Jeżeli czegoś nie załatwisz, to jest jakie? Niezałatwione, tak? Możesz udawać, że jest załatwione. Jest niezałatwione. Dlaczego dzisiaj ludzi uwalniamy? Bo rodzice myśleli, że są rzeczy załatwione. Bo rodzice myśleli, że są rzeczy załatwione. Ja mam to szczęście, że urodził nam się Dawid. I pamiętam, kiedyś przygotowywałem się do kazania, on do mnie przyszedł i powiedział, tato, chcę jechać z tobą na nabożeństwo. To było środowe nabożeństwo. Ja do zboru dojeżdżałem ponad 30 kilometrów, tam prowadziłem kościół. I w zasadzie dzieci ze mną w środy nie jeździły na nabożeństwa. Powiedziałem, dlaczego ty chcesz jechać na nabożeństwo? On powiedział, tato, bo stanę przed kościołem i powiem, że jesteś kłamcą. Że pastor jest kłamcą. Powiedziałem, czekaj, jak? I był tak zdeterminowany i wiedziałem, że on to zrobi, bo on jak ktoś mówi, to mówi, tak? Znaczy nie, jak on mówi, to zrobi. Niektórzy mówią, bo mówią, ale on jak mówi, to zrobi. Pytam się, dlaczego jestem kłamcą? Powiedział, bo ty obiecujesz i nie dotrzymujesz. Jestem zraniony tym. Nigdy tak nie mieliście? Jak dziecko przychodzi, to myślimy sobie, co ten łepek chce? Szczelić go w pewną część ciała, tak? Albo powiedzieć mu, nakazać. I dziecko musi odejść, tylko że dziecko chowa uraz. Tak? Czy nie? Chowa uraz. A jeżeli chowa uraz, to wcześniej czy później, powoli, drobnymi kroczkami traci zaufanie do rodziców. Do ojca, do matki, do rodziców. Podlega im, ale traci zaufanie. I znowu za jakiś czas Dawid mi powiedział, tato, minął mi już ten okres, ale musisz wiedzieć, że jest taki czas w życiu młodego człowieka, kiedy rodzice nie są dla niego autorytetem. Pytałem się, a byłem w szoku, bo nigdy nie mieliśmy złych relacji. Pytałem się, a kiedy, jaki to jest czas? To jest taki czas, kiedy koledzy są autorytetem. Kiedy koledzy rozumieją, kiedy koledzy pochwalą, nawet kiedy masz trudne dni, nawet kiedy strzelasz focha, to koledzy są z tobą. A kiedy rodzice wymagają i nie umieją załatwić rzeczy, no to wtedy niestety dziecko odwraca się. Czy to wystarczy, że się odwróciło i narobiło błędów? Nie. Pozostaje ból i pozostaje zranienie i przychodzą często demony przeszłości i ludzie potrzebują być uwolnieni. Dlatego mamy problemy. Więc kiedy Jakub patrzył na kościół, widział problemy w kościele. Widział ludzi, którzy słyszeli o Jezusie, widzieli cuda Jezusa, słyszeli Jego nauczanie i szybko odwrócili się od drogi prawdy. Czytaliście cały list Jakuba, analizowaliście go? Nie będziemy dzisiaj go całego analizować, ale wiecie, o czym on mówi? On mówi o podziałach. Jeden jest bogaty, a drugi biedny. Bogatego traktuje się lepiej, siądź tu z przodu, a ty to tam w przeciągu, przy ubikacji, tak? Żebyś tu tam nam nie przeszkadzał, tak? Bo nie jesteś reprezentacyjny. Mówił o jednych, którzy wierzyli, że mają wiarę bez uczynków, taka wszechogarniająca łaska, a inni mówili, są potrzebne uczynki. Z sprawiedliwość, godne życie. Były podziały między braćmi, tak? Były. Jakub mówi o dysproporcjach, mówi o podziałach, mówi o niezgodzie i każdy, i mówi, wiecie o czym jeszcze? Że każda z tych grup miała swoje wersety na podparcie. To nie byli ludzie, którzy brali coś z gazet. Nie wiem, czy wtedy były gazety, pewnie były. Ci ludzie opierali się na wersetach. Bili się Biblią po głowie. Byli zatwardziali. Więc Jakub mówi, nie tak powinno być. Powinniście wiedzieć, kończąc ten list, pisał, że wkrótce Pan przychodzi. Dzień przyjścia Pana jest bliski. Więc wy musicie żyć tak, aby być gotowymi. Musicie żyć, aby nie minął was ten dzień. Więc niech nie będzie podziałów. Niech nie będzie pychy. Niech nie będzie. Bo kiedy przychodzisz na nabożeństwo, czego oczekujesz? Czego oczekujecie na nabożeństwie? Bożej obecności, pięknie. Ona jest. Czy my ją czujemy, czy nie, to ona jest. On obiecał nam, nigdy was nie opuszczę i nie porzucę, tak? Więc ona jest. Czy oczekujemy żniwa? Ktoś powiedział, o żniwo nie trzeba się modlić. Żniwo jest. Jezus powiedział, żniwo jest wielkie, tak? Ale robotników jest mało. Więc o co mamy się modlić? Robotników, bo żniwo jest. Ludzie są gotowi do tego. Apostoł Paweł napisał, że stworzenie oczekuje, płacze i wzdycha, aby objawili się prawdziwi synowie Boży. Co to są prawdziwi synowie Boży? Słowo użyte na synów jest użyte, że to jest prawdziwy dziedzic. Ten, który nabył prawa dziedziczenia. Syn, który jest dziedzicem. Jaki jest dziedzic? Kto jest? Ma godność czy nie ma godności? Ma godność. Wiecie? Ja byłem kiedyś w Zakopanem na spotkaniu chrześcijan i przyszła para. Ona taka normalna, a on wyróżniający się. Nie z urody, nie z postawy. Podszedłem do niego, pytam się, kim pan jest? A dlaczego pan pyta? Powiedziałem, bo pan chodzi jak hrabia. A on mówi, bo jestem hrabia. Powiedział, naprawdę? W tym wieku jest hrabia? On mówi, tak, jestem hrabią. Byłem w Stanach, w pewnym domu i weszła kobieta. Podszedłem do niej i pytałem się, kim pani jest? A dlaczego? Bo pani chodzi jak minister, bo jestem minister. Nic nie mówiła, ona się tylko przeszła i była tyle dystynkcji w niej, że wiedziałem, kim, że coś to jest niezwykły człowiek. Nie wiem, czy oglądaliście Rodzinę Zastępczą. Czasami oglądam w telewizji. Nie oglądałem tego serialu, bo to chyba serial. Jakby wiele razy, ale niektóre odcinki oglądałem, kilka. I jeden mi się wrył w pamięć, a Ludka i służąca, nie wiem jak ona się tam nazywała już, nazwijmy ją Juzia, a chyba nie Juzia, Zuzia, jak? Ja też strzelam. Czasami trafią. Jadzia była. Tak, Jadzia to była, Jadzia. Jadzia była, grała tam prostą taką kobiecinę ze wsi, która służyła u Alutki, a Alutka taka tak? Nowobogacka. Była jakaś uroczystość i Alutka mówi do Jadzi, ty musisz się zachowywać. Ty musisz ładnie chodzić. I ją uczyła cały dzień chodzić w szpilkach, w sukience. A ta nogi sobie łamała, po prostu nie umiała w szpilkach, bo ona nigdy w szpilkach nie chodziła i chodziła przygarbiona i tyłek do tyłu, ta głowa do przodu. Zupełnie nie wyglądała. I Alutka siadła i mówiła, to jest beznadziejne, nie wiem co zrobić. I w końcu wymyśliła, poszła do swojego sejfu, wyciągnęła brylanty, kolię piękną, pierścionki i ubrała Jadzie. Wyciągnęła swoją najlepszą sukienkę i ubrała Jadzie. I najwyższe buty i ubrała Jadzie. I nagle Jadzia poszła, jakby chodziła na wybiegu. I wtedy coś zrozumiałem, że pewne rzeczy nobilitują człowieka. Jeżeli poczuje swoją wartość, to nie musisz go chodzić uczyć. Nie musisz go uczyć chodzić. On pójdzie tak, jak trzeba, jeżeli czuje wartość. Jeżeli on mówi, że jest dzieckiem Bożym i chodzi jak dziad, to raczej jest dziad. Przepraszam. Rozumiecie? Dlaczego diabeł jeździ nam po plecach? Dlaczego odwracamy się od Bożych dróg? Dlaczego łamiemy proste Boże zasady? Dlaczego? Za miskę soczewicy można coś sprzedać, tak? Za 30 srebrników też można kogoś sprzedać. Czy to są dalekie nam od nam przykłady? Nie. Znam ludzi, którzy zdradzają jeden drugiego za płonne obietnice. Nie wiem, co to są płonne. Co to są płonne obietnice? Bez wartości, tak? Takie patykiem na wodzie pisane, inaczej mówią, tak? Niby napisane, a nie masz poświadczenia. Płonne obietnice. I nagle budzą się w rozgoryczeniu i mówią, nie tak miało być. No tak, nie miało tak być. Tylko ktoś wcześniej zdradził. Ktoś wcześniej nie zachował się w godności, ktoś wcześniej nie chodził Bożą drogą. Dlatego Jakub, patrząc na podziały, na gnozę, która wchodziła do kościoła, na to, jak jedni górują nad drugimi, jak jest rywalizacja, kto jest lepszy, tak? A kto gorszy? Kogo lepiej Pan używa, a kogo mniej? Oburzył się w swoim sercu i napisał ten list. Ten list to jest wyraz oburzenia. Przeczytajcie ten list pod tym kątem. To jest wyraz oburzenia. On mówi, nie tak powinno być między wami bracia. Nie tak powinniście chodzić. Nie tak powinniście myśleć. Nie tak powinniście Boga doświadczać. Nie tak. Bo czyja to modlitwa uzdrawia? No, czytaliśmy. A kto to jest sprawiedliwy? A kto to jest sprawiedliwy? Ten, kto mówi, że jest sprawiedliwy? A co to znaczy chodzić w sprawiedliwości Bożej? Wypełniać Boże prawo? Tak? Są uczynki, czy nie? Jakub mówi wyraźnie o uczynkach. Są? On mówi wyraźnie o uczynkach. Czy to są tylko uczynki, że jeden drugiemu dobrze zrobi? A może to jest pewien rodzaj odwagi? To może czasami chodzenie po wodzie. Dlaczego pewnych rzeczy nie robimy, chociaż są napisane w Biblii? Bo nie chcemy porażki. Wiecie, że nie chcemy się ośmieszyć? Bo nie chcemy porażki. Opowiem wam moją historię. Jedną z historii. Kiedy byłem pastorem w Prudniku, w takim mieście, nie za dobrym mieście, po polskim było to najbardziej złe miasto. Najwięcej prostytucji, najwięcej narkomanów. Chodziłem po nabożeństwie do remontowanej kaplicy. Kupiliśmy taki pożydowski obiekt i tam remontowaliśmy go, żeby adaptować do naszych celów. Chodziłem się modlić. Z początku ktoś jeszcze ze mną chodził, a później to już pastor został sam. Sam się modliłem tam. I pamiętam, jak kiedyś Bóg poruszył moje serce i powiedziałem, I oburzyłem się na to, że to miasto jest takie złe. I stanąłem, powiedziałem, tam w tej przyszłej kaplicy, powiedziałem, szatanie, nie pozwolę, żebyś zabijał ludzi z tego miasta. Nie pozwolę. Jestem Bożym sługą, Bóg mnie tu przysłał, Bóg mnie tu postawił, ja ci nie pozwolę. Jak ja to powiedziałem, a mieliśmy chór, wy nie macie chóru, tylko taki balkonik, a myśmy mieli chór, już zrobiony, wybudowaliśmy go i nagle z chóru przyszedł diabeł, ale tak w powietrzu. Przyszedł, stanął przede mną, może 1,5 metra przede mną, zmaterializowany. Stanął i na mnie patrzy, mówi, i co pastorku, jaką masz moc? I powiem wam, dziwnie się poczułem, tak? Dziwnie się poczułem. Używałem wszystkich możliwych, znanych mi metod. W imieniu Jezusa Chrystusa. A on się śmiał. Cytowałem Biblię. On się też śmiał. I byłem bezradny. I stałem i mówiłem, chcę dokonywać dzieła Jezusa Chrystusa. Ale jak? Nie mam mocy. Jestem pastorem, jestem namaszczony. Mam autorytet, ale widocznie za mały autorytet. Więc zacząłem się modlić na obcych językach. Jak już nie działały ani wersety, ani wypowiadane formuły, zacząłem modlić się w obcych językach. Im więcej się modliłem, tym bardziej on rósł. Wcześniej był troszeczkę wyższy ode mnie. Tam mieliśmy 11 metrów wysokości do sufitu. Proszę? O, tu jest 9, a tam było 11, więcej. I on urósł może tak do 9 metrów, o, tak jak tutaj. I sobie pomyślałem, Boże, on się karmi moją modlitwą. Jak to jest możliwe, żeby diabeł karmił się modlitwą? Im więcej się modlę w duchu, on się karmi moją modlitwą, rośnie. I wiecie, jestem tylko człowiekiem, wy też jesteście ludźmi? Wiecie, że człowieka nachodzą wątpliwości? Że nasze oczy nas czasami okłamują, nasze wrażenia też. I stałem, mówię, po prostu, chyba muszę zwiewać. To nie spełniłem się. On już tak urósł, to jedyne, co spowodowałem, że diabeł urósł. Dzięki mnie, dzięki mojej nieudolności. Po prostu taki byłem zły na siebie. Ale powiedziałem, jak ucieknę, to on będzie zabijał ludzi w tym mieście. Wolę zginąć ja, niż mieliby ginąć ludzie. I w determinacji zawołałem, nie poddam się. I rozległ się ogromny huk, to jakby bomba kilkutonowa wybuchła. I widziałem, jak diabeł rozpadł się na szczępy. Rozleciał się. I tylko krzyknął, zabiję twój dom i żonę i dzieci. Teraz wygrałeś, ale jeszcze wrócę. I nie wrócił. Ale nie było łatwo. Czasami myślimy, że pewne rzeczy są łatwe. Ale one nie zawsze są łatwe. Tak? Czy są łatwe zawsze? Nie? Wiecie, że życie też nie jest łatwe. Kobieta, chcesz wyjść za mąż, to uśmiecha się do ciebie. I deser ci zrobi. I kawę w dobrej filiżance. Tak? I miniówkę ubierze. I koronki włoży. Ale jak urodzi dziecko, to głowa ją boli. Tak? I koronki już niewygodne. Jest proza życia? Z początku wszystko wychodzi łatwo. Taki jestem men. Zdobyłem taką kobietę. Rewelacja. Okręciłem ją dookoła palca. Ale jest takie powiedzenie, to Zagłoba chyba mówił, chwycił szlachcic tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Ciekawe, kto kogo zwyciężył, tak? Kto kogo pochwycił. Więc rozumiemy, że na początek dla zachęty pewne rzeczy nam się udają, są proste. Tylko, że przysłowie mówi, im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej w las, tym bardziej musisz być doświadczonym, tym bardziej musisz polegać na Bogu, ty musisz bardziej znać swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie i tym bardziej musisz wiedzieć, że indywidualiści przegrywają, że zespół się liczy. Dlaczego Jezus powołał zespół? Czy powołał jednego Piotra? Prawda, że nie. A jak ich posyłał, żeby głosili Ewangelię, to po ilu ich posyłał? Po jednego, po jednym? Przynajmniej dwóch ich było, tak? Uczył ich. A kiedy modlił się przed swoją śmiercią, mówi, aby byli jedno. Jak ja, Ojcze, i Ty jedno jesteśmy, aby oni jedno byli. Czy to znaczy, że oni byli zawsze zgodni? Wiecie, że Jan był zupełnie inny niż Piotr? Jan był sentymentalny, był też oczywiście emocjonalny. Kładł się na piersi Jezusa, był empatyczny, a Piotr był raptus. Szybko coś obiecał, szybko rezygnował. Ale kiedy szli do świątyni, to szli razem, pamiętam. To razem wzięli go za ręce i powiedzieli w imieniu Jezusa, wstań. I chromy wstał. Kiedy Paweł szedł na misję, to nie szedł tylko z Barnabą. Bardzo ucierpiał, kiedy Marek, który im towarzyszył w pierwszej podróży misyjnej, zostawił ich. Bo kiedy było starcie z Bar-Jezusem, pamiętacie Bar-Jezusa? Kiedy były inne problemy, kiedy ludzie się sprzeciwiali, Marek nie wytrzymał naporu, zostawił ich i poszedł. Dlatego później Paweł poróżnił się z Barnabą, bo Barnaba sentymentalny mówił, trzeba zrozumieć Mareczka, bo on się przestraszył, jemu przejdzie. A Paweł mówił, nie, niech on się najpierw nauczy, że jak się podejmuje wyzwania, jak się obiecuje, to się dotrzymuje, tak? Znacie takie miejsce, jeżeli ktoś ślubował nawet na własną szkodę. Znacie takie miejsce? Gdzie ono jest napisane? W Biblii pewnie, tak? Proszę? Nie. Chyba Kaznodziei Salomona. Albo Przypowieści, ale myślę, że Kaznodziei. Jeżeli ktoś ślubował na własną szkodę, to zobowiązany jest wypełnić to, chyba że znajdzie sposób, że zostanie zwolniony, to jest moja parafraza, że zostanie zwolniony ze słowa, które dał. Dopóki nie zostałeś zwolniony ze słowa, masz obowiązek. To jest człowiek sprawiedliwy. Masz obowiązek. I Bóg cię z tego będzie rozliczał, bo inaczej jesteś kłamcą. Tak? Więc Jakub patrzył na Kościół i powiedział, jesteście niedojrzali. Jesteście niedojrzali. Czy Biblia jest spójna? No czasami znajdujemy miejsca, które wydają się być niespójne, tak? Ale Biblia jest spójna. Czy Paweł nauczał inaczej niż Jakub? Paweł mówił o łasce, tak? Ale pamiętajcie takie miejsce, jak Paweł napisał? Jeżeli powiedziałem, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitsza była, a niektórzy słysząc to powiedzieli, dobrze więc jest grzeszyć, żeby łaska była obfitsza, to Paweł mówi, potępienie takich jest jakie? Słuszne. Słuszne. Bo uczynki są też ważne. Ha. Czyli był spójny z Jakubem, czy nie był? Był. Chociaż niektórzy cytują Pawła, kiedy mówi o łasce, że on inaczej. Tylko, że uczynki nie mają być pierwsze. Uczynki mają być wynikiem naszej wiary. Mają wynikać z miłości do Jezusa, tak? A nie zasług. Sprawiedliwość czegoś od nas wymaga. Czego jeszcze wymaga od nas Bóg? Żeby Kościół był spójny. Czy łatwo zachować w Kościele spójność? Chyba niełatwo, nie? Łatwo? Niełatwo. Nie? Nigdy nie kłóciłaś się z mężem? A kochasz go? A widzisz? Wcale nie jest tak łatwo. A jakżeż nie? To jest ryska. Tak? Tama zaczyna puszczać, woda przeciekać. No, to nie jest tak. Albo jedność, albo kłótnia. Tak? Wiecie, moja żona bardzo mnie kocha i kiedyś do mnie przyszła i mówi, przebacz mnie. Ja mówię, Hańka, co ci mam przebaczyć? Nie pokłóciliśmy się. Wszystko jest okej. Ładnie wyglądasz, uśmiechasz się. Ona mówi, wiesz, tak sobie namyśliłam na ciebie. Nawet nie pytaj, co myślałam. Ja mówię, no dobra, to nie będę pytał. A jaki rezultat? No nawet pierwszy raz w życiu pomyślałam o rozwodzie. Ja mówię, Hańka, co się wydarzyło? Ona mówi, ja nie wiem, co się wydarzyło. Po prostu od słowa do słowa zacząłem rozmyślać, nakręcałam się i w końcu zobaczyłam ciebie jako potwora. I chciałam się z tobą rozwieść. I nagle puknęłam się w czoło, myślę sobie, ale od czego to wyszło? Od niczego. Wkręciła się. Czy to była rysa? Musieliśmy razem pokutować, tak? Rozumiecie? Wydaje się, że nie, a jednak. Popatrzcie, jak to jest. Mamy różne opcje. Mamy różnie w kościołach mody, czy nie? Mamy mody na dobrych kaznodziejów internetowych. Słuchacie kaznodziejów internetowych? Fajnie się ich słucha. Wiecie, dlaczego fajnie się ich słucha? Dlatego, że nie znasz ich życia. Dlatego, że nie możesz sprawdzić, na ile mówią prawdę, a na ile nie. Tak? Wiecie, że zrobiono kiedyś doświadczenie. Amerykanie to taki ciekawy naród. Oni lubią robić doświadczenia. Pewien kaznodzieja napisał kazanie. Napisał kazanie. Wynajęli aktora, świeckiego, nienawróconego aktora, złego człowieka, żyjącego niemoralnie, wynajęli, zapłacili mu pieniądze, żeby dobrze wygłosił to kazanie. Aktor uczy się deklamacji, oracji, tak? Uczy się wcielać w postać czyjąś. To jest jego rola. Zrobiono ewangelizację i ten zły aktor stanął przed ludźmi i głosił napisane kazanie przez pastora. Wiecie, że były 3 nawrócenia i 20 ludzi się nawróciło? Gdyby to kazanie wrzucić teraz na internet, powiedzieliby, piękny pastor, kaznodzieja po prostu rewelacja. A to aktor. Czy wszyscy kaznodzieje są aktorami? Nie. Tylko chcę wam powiedzieć pewną zasadę. Trudniej, albo inaczej. Jezus powiedział, że prorok z trudnością jest uznany gdzie? W domu i w rodzinie swojej. Dlaczego? Bo widzą, jak wstał i jest nieuczesany. Jak czasami smarka za długo gdzieś tam. Tak? Jak mu się beka, jak coś nie posprzątał, jak miał zły humor i fuknął na kogoś. Mamy takie, tak? Co jesteśmy święci tacy? Moja mama katoliczka, jak zobaczyła, że ksiądz idzie do ubikacji kiedyś, to 3 miesiące do kościoła nie chodziła. Przecież to on takie rzeczy robi? Myślała, że on taki święty, że po prostu święty, tak? Że już w niebie żyje. Tak czasami mamy pojęcie, że my jesteśmy tylko ludźmi. Ludzie robią pewne rzeczy. Mylą się, nie są doskonali, tak? Czasami kogoś źle odbiorą, źle zarejestrują, a czasami mają taką uwagę, że jeżeli ktoś coś mówi, a zauważyliście, że jak ktoś coś mówi i was coś zainteresuje w tym, co mówi, to przestajecie go dalej słuchać, tylko przez moment myślicie o tym, co powiedział. I nagle włączacie się znowu w słuchanie, ale on już jest dużo dalej, bo nie słyszeliście pewnej frazy, bo byliście gdzieś indziej, myśleliście. I dlatego, kiedy wychodzicie z kazania, to jeden słyszał na kazaniu to, a drugi słyszał zupełnie coś innego. Kaznodzieja mówił to samo, tak? Tylko różny był wasz stan emocjonalny i różną macie percepcję w odbiorze. Dlatego też człowiek musi wiedzieć, że się myli i jest niedoskonały. Do doskonałości idziemy i Pan Jezus, to nie Pan Jezus powiedział, to chyba Paweł powiedział, że dopiero wtedy, kiedy odejdziemy, będziemy tacy jak On, tak? Będziemy tak rozumieć, tak widzieć i tacy będziemy jak On. Dopiero jak tam pójdziemy. Ale dopóki jesteśmy tu, to my w doskonałość wzrastamy. Ale doskonali jeszcze nie jesteśmy. Doskonali jesteśmy tylko przez Jezusa Chrystusa, ale to Jego łaska nas przykrywa, ale fizycznie popełniamy pewne błędy. Jak je popełniamy, to musimy mieć z tego świadomość. Jeżeli mamy świadomość, to możemy wtedy pokutować. Możemy wtedy pokutować, tak? Dlaczego proroków się nie lubi? Dlaczego proroków kamionowano? Dlaczego? Bo prawda w oczy kole, tak? Kole w oczy, prawda? Pamiętam, jak jedna siostra do mnie mówi, o, chyba jestem brzydka. Siostra, nobliwa kobieta, mająca około 50 lat. Rozumiem, że kobieta w tym wieku, jak patrzy w lustro, to widzi upływający czas, tak? Młoda ubierze worek i jest ładna, a starsza to jak trochę farby na siebie nie włoży. Brutalne, prawda? No ale prawdziwe. Możemy się obrażać, ale to jest prawda. Więc mówi, chyba jestem brzydka. Powiedziałem, nie siostro, popatrz, Tomasz ładny, ty gust masz i w ogóle, i wypowiedzi, i ty po prostu taką aurę wokół siebie stwarzasz, że nikt nie patrzy nawet, jak ty wyglądasz, po prostu taka fajna kobieta jesteś. Nie, jestem brzydka. Nie, czas ucieka. I rozmawiałem z nią to co jakiś czas, jak się spotykaliśmy przez chyba z półtora miesiąca i w końcu się niecierpliwany, nic nie docierało. Powiedziałem, no skoro tak mówisz, to ty myślisz, że jestem brzydka? Po prostu miałem przez rok czasu pozamiatane. Ja powiedziałem, nie powiedziałem, tylko no po prostu już zrezygnowałem. Nie, nawet nie powiedziałem, że jest brzydka. Powiedziałem, skoro tak mówisz? Dlaczego mówiła, że jest brzydka? Bo chciała, żeby ktoś jej mówił, nie. Manipulantka. Po prostu lać i słuchać, czy żyje. Tak? Tak się nie robi. W Kościele mówimy prawdę. Czasami oględnie, ale jednak. Tak? Więc w Kościele są pewne też mody. Jakie są mody? Na słuchanie kaznodziejów pewnych? Są mody na piękne kazania. Jest moda na zasłanianie okien i robienie takiej atmosfery dla młodych. Ja nie mówię, że one są złe. Te rzeczy niekoniecznie są złe, ale wiecie, co jest złe? Jeżeli myślimy, że to jest jedyna metoda, jeżeli wszystko pod to podporządkowujemy, to wtedy jest źle, tak? Był Kościół, jest Kościół w Polsce, który się podzielił. Wiecie, dlaczego się podzielił? Bo była grupa trzech osób, którzy zajmowali się Kościołem dziecięcym. I pastor inwestował w ten Kościół. Dawał im sprzęt, kupiono samochód, dawano pieniądze na obozy, na różne rzeczy. Kościół płacił duże pieniądze na to. I ta służba się rozwijała, bo miała wsparcie Kościoła. Ale Ci liderzy przyszli do pastora i powiedzieli: pastorze, a teraz my chcemy tak, żeby dzieci prowadziły też nabożeństwa, żeby to i to i tamto. A pastor powiedział: nie, Kościół nie jest do tego przygotowany. Poza tym to nie jest wizja Kościoła, więc Kościół dziecięcy tak, w Kościele tym, a nie jako główny Kościół, bo dzieci nie będą nad starszymi. Tak, zabrali dzieci, zabrali ich rodziców i poszli. Bo nagle pastor został zły, bo powiedział, że to nie jest najważniejsze. On im tłumaczył: słuchajcie, jest jeszcze młodzież w Kościele, jest służba dla uzależnionych, to też trzeba inwestować, jest jeszcze taka służba i jest jeszcze taka służba i te wszystkie służby tworzą Kościół i jak te służby współdziałają, to Kościół rośnie. Nie, nasza służba ma sukces. A czego miała sukces? Bo pastor dawał kasę, tak? Może nie pastor, Kościół dawał kasę, bo to była kościelna kasa, tak? Więc tak obrośli w piórka, że poszli. I kiedyś ich spotkałem, pytam się, jak się wam wiedzie? No nie wiedzieliśmy, że to jest tak trudno. Myśleliśmy, że jak pójdziemy, to będzie znowu rozwój, ale tak, nie było zaszczyku do gotówki, nie było różnych innych rzeczy i zaczęły się problemy. Samochód się zepsuł, coś tam jeszcze. I nagle mówią, już 5 lat mamy 20 osób. I Kościół nie rośnie, tylko raczej ubywa. I już nie wiemy, co robić. Ani nam wracać nijak, ani zostać nijak, nie wiemy, co robić. Aha. Bo ulegli pewnej modzie. Była moda na uwalnianie, pamiętam, na wschodzie Polski doszło do tego, taka moda była i pastor już się zgadzał na to, po prostu rozmawiałem z nim, powiedział do mnie, powiedział: Ryszard, powiedziałem im, sobie powiedziałem, niech para z nich wyjdzie, czyli niech człowiek się zmęczy, to normalnieje, tak? Więc jak już się z nimi nie spierał, oni chcieli wyganiać demony. I skończyło się na tym, że zamknęli pewną dziewczynę, katoliczkę, która przejawiała pewne zachowania niestandardowe, tak to nazwę, i powiedzieli, że ma demona, zamknęli ją, trzymali ją 2 doby bez powiadomienia rodziców. Była nieletnia. Była nieletnia. Nie wypuścili jej, zamknięty dom na klucz i się modlili na zmianę 2 doby. Dziewczyna odchodziła od zmysłów. Wreszcie uciekła oknem. Sprawa trafiła na policję. Wiecie, co się stało? I oni powiedzieli, myśleliśmy, że to tak trzeba. A to nie była wcale, nie były demony w tym przypadku. Było coś zupełnie innego. Tak? Ale nawet gdyby to były demony, to rodzice powinni wiedzieć, tak? Ona była nieletnia. Nie wolno człowieka zniewalać. Rozumiecie? Ulegli pewnej modzie. Chcieli, żeby wszyscy demony wyganiali i po tym, to było po nauczaniu Derka Prince'a, teraz przyszła nowa fala wyganiania demonów, ale wtedy było po nauczaniu Derka Prince'a i nagle wszystko poszło w dół i skończyło się wyganianie demonów. Nikt nie chciał słyszeć o wyganianiu demonów, bo była afera ze wschodu Polski. A później była moda na nauczanie, na mądre nauczanie. I ludzie się zachwycali pięknymi kazaniami, w sensie oracjami. Wszystko dopięte, tak? Co to spowodowało? Że ludzie byli wyedukowani, tylko nie duchowi. Nagle leciało im słowo. Oni cytowali słowo, tylko nie żyli słowem. I kiedyś podszedłem do takiego kaznodziei i powiedziałem: pięknie powiedziałeś, tylko założę się, że nie wiesz, o czym mówiłeś. Ty sam nie wiesz, o czym ty mówiłeś, bo ty Boga nie znasz. Ty o Bogu pięknie mówisz, ale ty go nie znasz. Na mnie się obraził. Ale dzisiaj kładę głowę za to, że miałem rację. Tak? Można pięknie o Bogu mówić i go nie znać. Znowu była moda. I takich mód może być więcej. Jest moda na prorokowanie. Byłem w kościele, gdzie mi mówili: Ryszard, u nas to jest Kościół, halleluja. U nas jest przynajmniej 6 proroctw w czasie nabożeństwa. Mówię, no to halleluja, ale u nas tak nie ma. My w domu prorokujemy, kilka nas osób prorokuje i może przekazujemy, nie wiem, raz na 2 miesiące proroctwo? Nawet nie, w kościele. Tak? Jak się człowiek przeje, to później mu nosem wychodzi, tak? Mówię, więc nie. A nie, u nas to 6 proroctw to minimum, tak? I tak do tego pastora podszedłem, powiedziałem, dobrze, powiedz mi, o czym było ostatnie proroctwo? A nie wiem, ale duchowe było. To było tak duchowe, że po prostu byliśmy w chmurach. Ale ja nie pytam, jak duchowe było, tylko o czym było. A nie wiem, a wcześniej? Nie wiem, nie pamiętam. A kto pamięta? Czy ktoś z kościoła pamięta? Nikt nie pamiętał. Pytam się, czyli proroctwa stały się takim witrażem pięknym w oknie, ozdóbką na nabożeństwie, bo po co są proroctwa? Kto wie po co? Tak, to jest słowo, które powinno nas zmieniać. A żeby nas zmieniało i żebyśmy mogli do niego poważnie podejść, Biblia mówi, proroctwa należy rozsądzać. A co znaczy rozsądzać? Badać. Zastanawiać się nad słowami, tak? Konfrontować. Jeżeli ktoś ci prorokował kilka razy, to analizujesz, czy proroctwa idą w jednym kierunku, czy jedno jest na Rzym, a drugie na Krym. Jeżeli tak, to na pewno nie od Boga. Któryś z nich na pewno nie jest od Boga, tak? Proroctwa idą w jednym kierunku. Jeżeli Bóg mówił do Izraela, to zawsze w jednym kierunku. Nawet jeżeli ich napominał, to ciągle mówił w jednym kierunku. Ale trzeba proroctwa wtedy zapisywać. Co robili Izraelici? Zapisywali. Kiedy król proroctwo Jeremiasza porwał, czy pociął i rzucił do pieca, to Jeremiasz zawołał Barucha, swojego pisarza, i podyktował mu to proroctwo na nowo i powiedział, spisz, bo to musi być spisane. A? Po to, żeby badać, żeby mieć odnośnik, żeby wiedzieć, o czym Bóg mówił, bo człowiek zapomina. Tak? Mieliśmy kiedyś, moje dzieci napisały gazetkę o kaznodziejach. Przyjechał do nas taki pastor kiedyś i potrzebował słowa, nocował u nas, był 2 dni i w nocy słyszeliśmy, chodził, modlił się, bardzo duchowy człowiek. Ale wieczorem mówił mi, jaką Bóg mu dał wizję. Piękna wizja, po prostu słuchałem, Boże, jak to się zrealizuje, to rewelacja. Bóg mu dał taką wizję, tak? Ale modlę się, a Bóg mi mówi, poczekaj do rana. No to czekam do rana. Myślę, co? Będzie jeszcze dodatkowa wizja, tak? A on rano mówi mi zupełnie inną wizję. Mówi, wiesz, w nocy chodziłem, modliłem się, Bóg jest dobry, halleluja. Mówi, no fajnie, Bóg jest dobry, ja Boga znam. Ale co dostałeś w nocy? On mówi tak, jak na przykład powiedział, będziemy uzdrawiać i Bóg będzie się manifestował wieczorem, to rano mówi, wiesz, Bóg mi powiedział, że uzdrowienia nie są już ważne, tylko, że będziemy nauczać, będziemy zgłębiać, będziemy chodzić na teologię. Mówię, no dobra, no to może faktycznie się pomylił. Ale po południu, przed odjazdem, przychodzi, mówi, wiesz, kiedy wyście jedli, ja tak tam w poście i dostałem wizję, zupełnie jeszcze inna wizja. Ja mówię, to chłopie, czy ty masz równo pod sufitem? Ty jesteś pastorem, ty przyjechałeś tutaj i w ciągu, nie wiem, 20 godzin masz 3 wizje, każda różna, tak różna, że w ogóle niezgodna, to która jest prawdziwa? No, ja się poddaję prowadzić Duchowi Świętemu. To, co ostatnie, jest ważne. Ja mówię, że tak, to teraz zainwestuję w wyjazd tu, kupię bilety i nagle Bóg mówi, nie pojedziesz, a bilety kupione, tak? No to teraz trzeba kupić samochód misyjny. Kupiłem samochód, ale misja już nie jest ważna, bo Bóg zmienił zdanie. Bo to teraz trzeba w dzieci inwestować, tak? Powiedziałem, czy ty to rozumiesz? Tak Kościół nie funkcjonuje. Tak nie może być. Więc potrzebujemy zrozumieć, że Kościół musi być spójny i że w Kościele jest różnorodność, tak? Że są starsi i młodzi, że są bardziej wyedukowani, mniej wyedukowani. Że są ludzie, którzy będą się fascynować uwolnieniem i są ludzie, którzy będą się fascynować rozdrabnianiem słowa na cztery części, tak? Nauczyciele, którzy badają, zgłębiają. I oni muszą jakoś funkcjonować ze sobą. Współżyć. Nie jest jeden gorszy od drugiego, bo potrzebujemy, tak? Współżyć. Być ze sobą. Czy nie? Tak? Wiecie, ja uważam się za wyedukowanego człowieka. Mieliśmy na obozie proroczym profesora Gajewskiego, pastora z Fromborka. I on do mnie mówi, czy ty, kiedy czytasz Biblię, to bierzesz mapę? Mówię, no nie. Mówi, wprawdzie zdarzyło mi się, że jak czytałem, że przyjdzie wróg z północy, to sobie pomyślałem, ci Skandynawowie to wredni. Przyjdą na nas. Okazuje się, że nie o Skandynawach mowa, bo to nie w odniesieniu do Polski północ, tak? Tylko w odniesieniu do Izraela. I mówię, no ale już teraz to wiem, więc tych map nie muszę brać. A on mówi, widzisz, bo gdybyś wziął mapę, to byś się dowiedział, że terytorium obiecanej ziemi jest od Eufratu, czyli od Turcji, aż po morze. I powiedział, wiesz, ile Izraelici zajęli? Około 1/3 obiecanej ziemi. Nie całą obiecaną ziemię. Gdybyś czytał granice, które... Przecież w kilku miejscach Bóg mówił o granicach. To byś dowiedział się, że lud Boży nie zajął swojego dziedzictwa. Że Filistyni mieszkali w ziemi izraelskiej, tak naprawdę obiecanej Izraelitom. Aha. Czyli... Ktoś, kto siedzi w książkach i wygląda na nieduchowego, nagle powiedział duchową rzecz, że my mamy jeszcze coś do zdobycia, że jest coś obiecane dla nas, dla ludu Bożego, co musi przynieść korzyść, co jest nasze, co diabeł nam zabrał. Dlatego Mojżesz poszedł do Egiptu i powiedział, wypuść mój lud, mówi Pan, wypuść mój lud, nie będziesz gnębił mojego ludu. Nie będziesz ich wykorzystywał. Bóg przeznaczył ludzi do ziemi obiecanej. I mamy tam pójść. Więc kochani, Bóg przychodzi dzisiaj, żeby powiedzieć wam po pierwsze o tym, że mody są i będą, ale my mamy być w tym mądrzy, tak? Taką anegdotkę wam powiem moją. Była moda na takie spódnice ciekawe i moja żona kupiła sobie taką spódnicę. Jak ją ubrała, to tak popatrzyłem, mówię, no Halinka, wiesz, mogłabyś się przebrać. Kolor, mówi, fajny, modny. Ja się na modzie nie znam. Ale, i mówi, i fason modny, dopiero wchodzą. Kupiłam tanio. Mówię, Halinka, może ona jest najmodniejsza, ale ona ci nie podoba. Ty mi się w niej nie podobasz. Sama spódnica wisi na wieszaku, fajna, ale jak ty ją ubierzesz, to na tobie nie fajna, bo to nie do twojej figury. Ty się nie znasz. Więc wziąłem aparat. Jeszcze wtedy w telefonach nie było takiej możliwości. I czekałem, a stanie w takiej pozycji najmniej wygodnej dla niej. I cyknąłem jej fotkę. Wywołałem zdjęcie i mówię, Halinka, patrz, jak ładnie wyglądasz. Nie wiem, gdzie ta spódnica się podziała nagle. Potrzebujemy więc spojrzenia pewnego, tak? Nie wszystko, co mi się w danym momencie podoba, jest najważniejsze. Musisz wiedzieć, jak to wygląda ogólnie. Musimy być razem. Szanować się. Nauczyciele są w kościele ważni, tak? Bo Bóg ustanowił nauczycieli w kościele, czy nie? O. Jaki jest nauczyciel, jak wychodzi za kazalnicę? Jak on głosi? Najczęściej jest nudny. Mówi o rzeczach bardzo ciekawych dla niego, ale nie zawsze łapiesz to wszystko, co on mówi, tak? Używa jakichś dziwnych słów. Nad rozwodzi się, już bym dawno poszedł dalej, a on jeszcze się nad tym rozwodzi, tak? Ale nauczyciele są potrzebni? Są potrzebni, tak? Czy ewangeliści są potrzebni w kościele? A jak ewangelista głosi? Wiecie, jak ewangelista głosi? Tłumy się nawracały. Taki ewangelista był w Anglii teraz, niedawno. Ja byłem po nim. Słyszałem jego wypowiedź na internecie. Tłumy się nawracały, rewolucja po prostu. Ale byłem w tym miejscu, gdzie on głosił. Powiedzieli, nawróciły się dwie osoby. Nie było żadnej rewolucji. Ale on ma taki umysł. Ewangelista nie to, że kłamie, tylko on tak to widzi. Takie ma oczy. Tak? Ma taką percepcję. Jeden się nawrócił, to on już widzi 20. Tak? Po prostu. Tak. Tak ma ukształtowany, bo inaczej ewangelista by nie żył. On ciągle widzi zbawionych ludzi. On wyolbrzymia, to jest szpec od reklamy. Tak? Więc jak ewangelista jest nauczycielem, jest pastorem, to biada temu kościołowi, bo ludzie przychodzą i odchodzą. Bo nie są karmieni, są ciągle ewangelizowani. Ile można ewangelizować człowieka? Są prorocy, którzy mówią czasami za dużo prawdy i ludzie nie mogą tego znieść. I są pasterze, którzy przygarniają poranionych, tak? I są apostołowie, którzy z kościoła biorą ludzi i wysyłają na misję. Lubimy apostołów? Nie lubimy, nie? Pastorzy nie lubią apostołów. Dlatego w Polsce nie ma służby apostolskiej. Wiecie dlaczego? Bo dbamy o budowanie naszych zborów. A apostoł bierze najcenniejszych ludzi i wysyła na misję. I nagle przygotowałeś człowieka, wyedukowałeś go i przyszedł apostoł i powiedział, a widzę ciebie, żebyś pojechał tam, założył kościół. I nagle w kościele tym lokalnym nie ma tego człowieka cennego. Więc się nie lubi takich apostołów. Ale czy apostołowie są potrzebni? Chcemy zakładać kościoły? Chcemy, żeby Polska była zbawiona? Chcemy. Więc każda służba jest w kościele potrzebna. Szanujmy się nawzajem. Bądźmy w jedności. Bo wtedy będziemy ludźmi sprawiedliwymi. I wtedy też wiele rzeczy będzie działo się trwale. Trwale. Zapytałem się kiedyś pewnego ewangelisty, używanego przez Boga. Powiedziałem, nie będę mówił jego imienia, bo byście się domyślili, charakterystyczne. Powiedziałem, słuchaj, jak to jest, że kiedy ty przeprowadzasz ewangelizację, jest dużo uzdrowień, ale wiele z nich kończy się na trzeci dzień. Czyli po trzecim dniu choroba wraca. Jak to jest? I on mi odpowiedział, wiesz, bo Pan Jezus powiedział kiedyś, idź więcej nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło, czy nie stało. Więc ci ludzie pewnie grzeszą, powiedziałem, wiesz, nie wszyscy. Nie rozumiem dlaczego, tak? Ale myślę, że pewne rzeczy rozumiem. Jeżeli człowiek nie jest sprawiedliwy i jeżeli używa autorytetu, za którym nie idzie jego życie, to jego działania są nietrwałe. Chcecie trwałych działań? Musimy być przemienieni przez Jezusa. Musimy być przemienieni przez Jezusa. Musimy być zakochani w Jezusie. Musimy się poddawać pod korektę. I jeżeli ktoś ci powie prawdę, to nie masz się na niego obrażać, ty masz za niego Bogu dziękować. Bo jeżeli człowiek nie usłyszy prawdy, to chodzi w błędnym wyobrażeniu samego siebie. Wydaje mu się, że jest śliczny, tak? Że jest śliczny. Ja zrobiłem mojej żonie kiedyś taką przykrość i powiedziałem do niej, kiedy mieliśmy już po 50 lat, i powiedziałem do niej, Halinka, widzę, że tak myślisz nad czymś. I ona do mnie mówi, no myślę, czas ucieka. I powiedziałem, wiesz, to ja ci chcę coś powiedzieć. Siadaj, żebyś nie upadła, tak? Więc ona sobie usiadła, zrobiłem jej kawę. W filiżance ładnej, mam taką ładną z porcelany. I powiedziałem do niej, Hańka, masz już 50 lat. Pierwsza piękność minęła. W kościele już jest dużo piękniejszych kobiet od ciebie. I ona zbielała. I wiesz, i są te, które już tak nie zapominają, a my zaczynamy zapominać i ty, i ja. Zaczynamy różne rzeczy. Starość nas zaczyna dopadać, tak? I ona mówi, po co mi to mówisz? A ja ci ja wtedy jej powiedziałem, wiesz, płakała wtedy i mówiła do mnie, po co mi to mówisz? Powiedziałem, wiesz, Helinka, bo widzę, że masz z tym problem. Ja jako twój mąż widzę, że masz z tym problem. Że patrzysz w lustro i sama siebie nie lubisz, że widzisz upływający czas i zastanawiasz się, jak długo on mnie jeszcze będzie kochał. Czy tak jest? Tak jest. To chcę ci powiedzieć, że cię kocham, chociaż są ładniejsze od ciebie. Nie chcę żyć w iluzji. Są ładniejsze, tak? Są młodsze, niż jak ma 18 lat, to ta skóra taka napięta, że przeźroczysta, tak? A niestety, kiedy masz już 50 lat, to ta skóra taka... Moja znajoma chciała sobie biust podnieść, tak? Poszła do swojego kuzyna, który jest dobrym chirurgiem plastycznym. I on mówi do niej, słuchaj, masz 50 lat, biustu się nie podnosi w tym czasie. Mogę ci implanty dać, to wtedy ma efekt, ale jak tylko ci podniosę biust, to nie ma sensu. Ona mówi, jak to nie ma sensu? Będzie podniesione, mówi, tylko na rok. Dlatego, że skóra starszego człowieka jest wiotka i znowu grawitacja spowoduje, tak? I znowu za rok będziesz musiała go podnosić. Mówi, nie opłaca się, ja ci radzę, ja jestem dobrym chirurgiem, ja mogę ci to zrobić za darmo. Ale się nie opłaca, będziesz cierpieć, to nie ma sensu. Bo w pewnym okresie to już tak jest. Więc powiedziałem do Hańki, kocham ciebie. Niezależnie od tego, jak wyglądasz. Przeżyliśmy tyle rzeczy, wychowaliśmy dzieci, jesteś dobrą kobietą, ja nie potrzebuję innej. I ona mówi, o to chodziło. Ty nie chciałeś mnie obrazić. Nie chciałem cię obrazić. Chciałem cię sprowadzić na ziemię i chciałem ci powiedzieć, że są piękniejsze, ale ty dla mnie jesteś najważniejsza. One mnie nie rajcują. Ty jesteś ważna. Czy to jest okej? Może dlatego, że jestem proroczy, dlatego mnie nie lubią. Niektórzy mówią, za dużo mówisz. No ale jak widzę problem, trzeba go rozwiązać. Ja lubię rozwiązywać problemy, a nie zagrzebywać je gdzieś tam, tak? Bo modlitwa z wiary, modlitwa sprawiedliwego, płynąca z wiary, uzdrowi chorego. A wiele grzechów będzie mu zakrytych. A kto przyprowadzi człowieka do pokuty, zakryje mnóstwo grzechów i zyska wielką nagrodę. Chcę tego. Chcę tego dla Kościoła. Nie chcę, żebyśmy byli Kościołem, który chodzi w wyobrażeniach, a nie w rzeczywistości. Myślisz, że zawsze mamy uniesienia, kiedy chodzimy w małżeństwie, czy nie wiem, czy w kościele, że zawsze w kościele się dobrze czuję? Czasami przychodzę, się źle czuję, nie dlatego, że nabożeństwo jest złe, dlatego, że chantra mnie dopadła, dlatego, że nie wiem, coś się stało, jakiś atak mam. Siedzę, ale mam zwyczaj chodzić na nabożeństwa, karmić się Bożym Słowem, mam zwyczaj czytać Biblię i się modlić. Pewne rzeczy pielęgnuję, one są ważne dla mnie. I kiedy inni się cieszą, a ja jestem smutny, to ja się cieszę, że oni się cieszą, ale mój smutek muszę przeżyć sam, tak? Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, ciesz się, to mówię, ja przyjdzie czas, będę się cieszył, teraz muszę to przechorować. Muszę załatwić sobie to z Bogiem, muszę sobie to poukładać. Co z tego, że będę skakał, w środku będę miał smutek, tak? Więc chcę tylko powiedzieć wam, Bóg chce waszej jedności, nie podziału, nie zdrady, nie nastawienia się przeciwko sobie. Kościół musi być jednością w każdej ze służb. Każda służba jest potrzebna w Kościele. Potrzebna? Tak. Nie każda jest porywająca. I na koniec powiem wam takie świadectwo. I pomodlimy się. Pewien kościół zaczął nagle szybko się rozwijać. To nie było w Polsce. Bardzo szybko się zaczął rozwijać i pastor był bardzo zadowolony. Powiedział, widzicie, nastąpiła zmiana pastora i ja po prostu tak głoszę. Znaczy on już był pastorem chyba tam ze 4 lata i dopiero kościół zaczął się rozwijać. Mówi, ale właśnie zaprowadziłem pewne zmiany, porządki i halleluja, kościół zaczął się rozwijać. I nagle zmarła babcia, która nikt nie zauważał. Ona przychodziła, odchodziła, siedziała sobie z tyłu. Przychodziła wcześniej, wychodziła ostatnia. Taka stękała, jak przychodziła, bo była schorowana. Ona zmarła i zatrzymał się rozwój Kościoła. I zaczęli szukać, gdzie jest przyczyna. Pastor głosi takie same kazania, grupa modlitewna działa, zespół uwielbieniowy się rozwija, a nie ma przypływu. Ludzie się nie nawracają. I ktoś powiedział, bo wiecie, bo ta babcia to była kobieta modlitwy. Ona modliła się o Kościół. Kiedy przebiła się w modlitwie przez pewien opór, ludzie zaczęli się nawracać. Kiedy ona odeszła, nikt nie podjął wyzwania i nikt nie stanął w miejscu modlitwy. Czy ona była widoczna w kościele? Nikt jej nie widział. To była babcia, która stękała i jeden z braci z kościoła jej powiedział, siostro, co to daje, że ty przychodzisz? Stękaj sobie w domu, już masz swoje lata. Po co ty to w ogóle przychodzisz? Tak? Bóg cię kocha także, jak jesteś w domu. Nie wiedział, że to cenna osoba spowodowała przez modlitwę rozwój kościoła. Tak? Pastor myślał, że jest takim oratorem, że porusza wszystkich, a to nie jego kazania. To Bóg w odpowiedzi na modlitwę tej siostry. Każdy z was jest ważny. Czujecie się ważni? Poczujcie się ważni. Każdy z was jest ważny. Ale każdy z was musi być sprawiedliwy. I każdy musi być w jedności. Amen? Powstańcie. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za gorliwe serca, dziękuję Ci za obdarowanie, które dałeś do tego Kościoła, za ludzi, którzy drążą tekst, żeby szukać Twojej prawdy, za ludzi, którzy ewangelizują, którzy rozstawiają tam namiot i modlą się o to, żeby przyszło uzdrowienie, żeby przyszło uwolnienie, żeby ludzie usłyszeli prawdę, żeby ludzie byli poruszeni słowem. Dziękuję Ci, Panie, za ludzi, którzy mają pasterskie serce, którzy opiekują się i otaczają duszpasterską opieką tych słabych i nieporadnych. Dziękuję Ci za ludzi modlitwy, których tu dałeś i których postawiłeś, aby wołali, nie pchając się do przodu, ale którzy wołają skutecznie, poruszając struktury nieba. Ojcze, ja dziękuję Ci za ludzi, którzy zabrali się i praktykują uwolnienie. Dziękuję Ci za namaszczenie w tym kierunku, że wyprowadzasz przez ich posługę ludzi na wolność, że dajesz ludziom zakosztować cudownej wolności i że rozrywasz pęta i kruszysz kajdany i otwierasz bramy więzienia. Dziękuję Ci, Panie, za tych ludzi, którzy głoszą wolność także w sprawach finansowych. Dziękuję Ci, Panie, za wierność w tym Kościele. Dziękuję Ci, Panie, za apostolskie nastawienie, że ludzie są tu ludzie, którzy nie myślą tylko o lokalnym kościele, ale także myślą o okolicy, myślą o Polsce, myślą szerzej. Dziękuję Ci, Panie, za ludzi proroczych. Potrzebujemy słowa proroczego. Ja modlę się, Panie, żeby prorocze przyszło do tego kościoła jeszcze wyraźniej, jeszcze mocniej i żeby zbudowało ludzi, żeby natchnęło ich nadzieją i żeby, Panie, ludzie mieli objawienie Twojego słowa, Twojej realnej prawdy i Twojego życia. Błogosław, Panie. Błogosław spraw, Panie, byśmy byli odbiorcami i byśmy umieli to stosować, byśmy umieli z tym żyć i byśmy umieli, Panie, przynosić Ci owoc. Poddajemy się pod Twoją prawdę. Poddajemy się pod Twoje słowo. Poddajemy się, Panie, i mówimy, zmieniaj nas. Chcemy być w procesie wzrostu, nie stagnacji, ale wzrostu. Chcemy być coraz bardziej podobni do Ciebie i chcemy wzrastać nie tylko w poznaniu, ale także w mocy, w imieniu Jezusa. Niech się to stanie, niech to będzie w nas zapieczętowane. Panie, ślubujemy Ci, że będziemy Ci wierni. Daj nam, Panie, sprawiedliwość i daj nam, Panie, pełnić dobre uczynki i spraw, Panie, żebyśmy mieli dobre zwyczaje, które przybliżą nas do Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Błogosławię Was, kochani.